Historia między Słupią a Bałtykiem.
Profesor Wojciech Skóra, pan wielokrotnie zwracał uwagę, że Słupsk nie ma swojej na nowo spisanej historii, monografii takiej z prawdziwego zdarzenia, ale też monografii uwzględniające po pierwsze nowe okoliczności, nowe odkrycia i nowe ustalenia, jeżeli chodzi o historię Słupska, w tym tę historię najnowszą.
Tak, to podkreślam to, bo to jest dosyć dziwne wydarzenie. No, niedawno Koszalin fetował wydanie drugiego tomu swojej najnowszej historii. Ten drugi tom jest cały poświęcony historii po 1945 roku, czyli polskiemu Koszalinowi. Opasłe dwa tomy. Nową historię napisał Szczecinek, Lęborg, Bytów. Można długo wyliczać miasta pomorskie, które napisały swoje nowe historie. No, powstaje pytanie, po co pisać nową historię? Słupska historia ostatnia ukazała się właściwie 40 lat temu, w okresie PRL-u. W okresie PRL-u pisało się historię o PRL-u w sposób nieprawdziwy, mówiąc krótko. I zwłaszcza te dzieje po 1945 roku trzeba zdecydowanie napisać na nowo. Dlatego, że to, co jest, nie nadaje się do zbyt wielu rzeczy. To są historie niepoważne, nieprawdziwe, ale też trzeba podkreślić, że bardzo interesujące rzeczy działy się w historiach miast polskich po 1989 roku, czyli po upadku komunizmu, kiedy następowały prywatyzacje, kiedy następowały umoszczania się nowych formacji politycznych, kiedy miasta były dzielone między nowych prywatnych właścicieli, kiedy powstawały zupełnie nowe elity, a stare odchodziły w cień. To jest niezwykle interesujący proces, który historycy powinni opisywać. To są procesy, które często umykają. A tu według mnie istnieją bardzo ważne odpowiedzi na pytania, dlaczego obecny Słupsk jest taki, a nie inny. No tych pytań historycy nie mogą zadać, bo historia nie powstaje. A historia to nie jest nudziarstwo o przeszłości. To są odpowiedzi na pytania, dlaczego obwodnica idzie na południe od Słupska, a nie na północ. Dlaczego nasz browar jest ruiną, która nie może ruszyć z miejsca. Dlaczego Słupsk jest dwa razy mniejszy od Koszalina. Tych pytań badawczych dotyczących sytuacji po 1989 roku jest bardzo wiele. Dlaczego Robert Biedroń, nie będący słupszczaninem, wygrał wybory w Słupsku? To są pytania do historyków, którzy zajęliby się historią Słupska. Nie tylko pożar Słupska w 1945 roku, nie tylko lokacja w XIV czy XIII wieku, ale właśnie te pytania. No i niestety odpowiedzi na te pytania nie ma, a trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś chce sprawnie działać współcześnie, no to musi znać przeszłość, bo inaczej nie będzie wyciągał wniosków z owej przeszłości i będzie wciąż te same błędy powtarzać.
Nie tak dawno powstała książka, która miała wrażenie, miała być przynajmniej takim przyczynkiem do powstania tej monografii. Zebraliście państwo eseje, czy też pracę co najmniej kilku historyków lokalnych i miałem wrażenie, że to jest ten kamyczek, który poruszy lawinę i jednak ktoś się zorientuje, że przez 40 lat ta nowa monografia słupska nie powstała, nie została spisana tak, jakie są wymogi pracy tego rodzaju pracy historycznej. Czego potrzeba, żeby ta książka, żeby ta monografia powstała, pana zdaniem?
Wydaje mi się, że woli płynącej spoza środowiska historycznego, bo historycy są usługodawcami. Proszę wybaczyć to porównanie, ale jesteśmy jak grupa kładąca bruki czy malująca mieszkanie. Jesteśmy do wynajęcia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany naszymi usługami, my pracujemy. Nie jesteśmy ludźmi kołaczącymi o napisanie tego, czy błagającymi o pieniądze. Jeżeli jest taka wola, to historie powstają. Tak powstała historia Koszalina chociażby, że była wola władz miasta, była 750. rocznica lokacji miasta. Powierzono funkcję koordynowania tego projektowi Bibliotece Miejskiej. Biblioteka Miejska, mająca wsparcie finansowe władz miasta, zorganizowała zespół składający się z historyków, którzy następnie tę książkę napisali. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast wydaje mi się, że u nas troszeczkę jest dziwne oczekiwanie, że historycy, profesorowie zakaszą rękawy i zaczną chodzić z czapką i zbierać pieniądze. no to tak nie działa. Niestety to musi być projekt odgórny i koordynowany administracyjnie. Wola polityczna musi zaistnieć gdzie indziej, ewentualnie inicjatywa społeczna, bo to nie musi być wola polityczna. No u nas tego troszeczkę nie ma, no ale być może jest to kwestia najbliższej przyszłości, zobaczymy.
To teraz jeszcze o konkretach. Pana zdaniem, ile osób musiałoby w taki projekt być naukowo zaangażowanych, to po pierwsze, ile na to potrzeba czasu i ile pieniędzy?
Robiliśmy przymiarki 2-3 lata temu do tego projektu. Mieliśmy już zespół 8 historyków, którzy zajęliby się opracowaniem 2 tomów historii Słupska, mniej więcej 800-stronicowej historii Słupska. I wówczas przeprowadziliśmy też kalkulacje i to kosztowałoby około 400 tysięcy. To jest kwota sprzed kilku lat, więc ta kwota obecnie byłaby już nieaktualna. No, zdaję sobie sprawę, że obecnie, gdy zaciskamy pasa wszyscy, jest to rozmowa troszeczkę teoretyczna, bo zapewne na tego typu projekt obecnie pieniędzy nie będzie. No niestety te tłuste lata, które mamy za plecami, nie zostały wykorzystane na to. No i teraz w momencie kryzysowym ja szczerze wątpię, żebyśmy do tego wrócili. Ale kropla drąży kamień. Trzeba wciąż te apele powtarzać, bo jednak jest to nieco kompromitujący Słupsk z takim wyjątkiem.
A ile czasu potrzeba, żeby tę pracę naukową napisać, pana zdaniem? Rok, dwa, trzy?
Ja myślę, że raczej 3-4, dlatego że napisanie na przykład tego najtrudniejszego według mnie odcinka, czyli historii Słupska po 89 roku, tych ostatnich 30 lat, to jest kwestia przekopania zupełnie nieuporządkowanych materiałów ratuszowych, archiwalnych, ale też i odbycia ogromnej ilości rozmów, dlatego że pisanie historii współczesnej to jest kwestia rozmowy z politykami, z działaczami samorządowymi, którzy to wszystko widzieli. W dokumentach pewnych rzeczy nie ma. W dokumentach nie ma odpowiedzi na pytanie, o którym powiedziałem, dlaczego Robert Biedroń wygrał wybory w Słupsku.
To bardziej analiza społeczno-polityczna musiałaby być moim zdaniem, tak, ale to mogę się mylić.
Ale to są pewne subtelności układów międzyludzkich, których na papierze często nie ma. Bo politykę robi się nie tylko na sesjach Rady Miasta, ale robi się podczas przyjęć towarzyskich, gdy jedna osoba porozmawia odpowiednio z drugą osobą.
To trochę tak za zamkniętymi drzwiami chce pan pokazać trochę Słupsk. Kiedyś był taki serial chyba, Waszyngton za zamkniętymi drzwiami, pamiętam.
No według mnie, jeśli historia ma być interesująca, to musi obejmować coś, o czym wszyscy wiemy. To znaczy dokumenty urzędowe to jeden pas autostrady, a te rzeczy, które dzieją się zakulisowo, to drugi pas autostrady.
To życzę, żeby się znalazły na te oba pasy autostrady pieniądze i żebyśmy mieli w końcu, jako mieszkańcy Słupska, no dobrą lekturę na długie jesienne, zimowe wieczory, żeby przejrzeć tę historię, bo ona na pewno jest warta napisania od nowa, to nie mamy co do tego wątpliwości, bo w tej historii z lat 80. to pamiętamy, że szturmowanie Słupska w 45. roku, którego de facto nie było, no i walki
nie
o miasto.
Nie było, nie było, no ale to rzeczywiście, jeżeli historia ma być nauką, która czegoś nas uczy, to musi być to rzecz dobrze opisana. No, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego Słupski jest mniejszy od Szczecinka na przykład.
Trudne pytania, ale też odpowiedzi mam wrażenie, że powinny się pojawić. Dziękuję bardzo. Profesor
Dziękuję.
Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku.
Historia między Słupią a Bałtykiem.